I jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem zabiorę Cię w trochę bliższe rejony, bo do województwa świętokrzyskiego i do Kielc, czyli do moich rodzinnych stron. Ten odcinek jednak będzie specjalny i to nie tylko ze względu na mojego wyjątkowego gościa, którym jest Jacek Robak, twórca kanału Odkryj Świętokrzyskie, ale również ze względu na to, że na końcu czeka na Ciebie konkurs ufundowany przez Regio Szulki. Zaczynamy!
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Cześć Jacku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o sobie?
Zawsze jak witam grupę, to przedstawiam się w ten sposób. Moje imię i nazwisko chyba dosyć łatwo zapamiętać. Na imię mam Jacek, na nazwisko Robak. Jestem pilotem wycieczek.
Mi się to z panem Tadeuszem zawsze bardzo kojarzy.
Tak. Jest część z księdzem kojarzą.
Tak.
No, księdzem nie jestem, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Ojciec chyba też nie. Natomiast wracając do pytania, jak najbardziej.
Chyba rozumiem.
Na imię mam Jacek, na nazwisko Robak. Jestem pilotem wycieczek. Również ukończyłem kurs przewodnika świętokrzyskiego w branży turystycznej. No, pracuję już od 2005 roku po maturze w sumie.
Okej. Okay.
Dokładnie. To szybko kawałek czasu, tak. No i na dobrą sprawę 15 lat już mieszkam w Krakowie, co może trochę ludzi dziwi, bo ciągle świętokrzyskie, a jesteś gdzieś daleko. Ale tak, jak najbardziej od 15 lat mieszkam w Krakowie, przyjeżdżam tutaj z grupami, ale mimo wszystko dalej chodzę na dwór, nie na pole.
Właśnie chciałem o to ciebie zapytać. Dobrze mnie ubiegłeś.
No, u mnie jest taka granica jeszcze, bo w Jędrzejowie czasami się pojawia to pole już, także.
Tak?
Tak. To jest takie dziwne trochę.
Mhm. Dobra, czyli dalej jesteś z regionu świętokrzyskiego,
no tak,
ten Kraków
swój, tak.
Całkiem nie pochłonął.
Nie, aczkolwiek lubię go odkrywać, uczyć się.
No dobra, no ale to skoro już zawodowo i życiowo uciekłeś tak naprawdę z regionu świętokrzyskiego do tego Krakowa.
Wracasz?
No to dobrze, ale jakby właśnie to dlaczego to świętokrzyskie, czym cię tak urzekło, że zostało i zawodowo u ciebie i w sercu i dokładasz swoją cegiełkę do jego promowania. Dlaczego nie przerzuciłeś się na przykład na Małopolskie, tylko zostałeś z tym świętokrzyskim?
Okej. Może tak w ogóle też przedstawię, bo w sumie prowadzę profil na Instagramie Odkryj Świętokrzyskie. Może mało osób wie, bo w sumie zasięgi nie są ogromne. Chociaż tematyka regionalna też jest specyficzną tematyką. Nie każdego zainteresujemy, tak? Musiałbym, nie wiem, biegać bez koszulki, chociaż myślę, że to też by nie przyciągnęło odbiorców. Natomiast dlaczego to świętokrzyskie? Tak jak mówię, no wyprowadziłem się do tego Krakowa, poszedłem na studia jak najbardziej, ale zawsze przy powrotach do Jędrzejowa na obiad, ten studencki obiad, to świętokrzyskie
był...
Posłoiki. Plastikowe pojemniki, co ty gadasz? Zawsze to świętokrzyskie było blisko i jak zacząłem kurs pilota wycieczek, skończyłem oczywiście, coś mi brakowało. Mówię, kurczę, może by jakoś pójść dalej się rozwijać. Ukończyłem kurs przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim, nazwa długa, przewodnik świętokrzyski w skrócie. Chciałem to połączyć, właśnie mieszkam w Krakowie. To czemu by nie zabierać ludzi z Krakowa, okolic, mój region, który wydaje mi się, że znam, lubię. No i chciałbym w ten sposób promować, zapraszać tych ludzi, jakoś tak poszerzać ich horyzonty. Bo dla Krakusów piszesz wycieczka Kraków, to jest Wieliczka, Bochnia, najbliższe, no i Zakopane oczywiście, tak? Nie wchodzenie na szlaki, tylko grupówki. Wadowice teraz coraz popularniejsze, natomiast chciałem właśnie ściągnąć tych turystów, pokazać to świętokrzyskie.
I są jacyś chętni?
O dziwo są i z roku na rok, co ciekawe, jest więcej. I co ciekawe, ta pandemia też pokazała, że ludzie nie muszą daleko jechać, żeby zobaczyć, że o kurczę, takie Kielce, a mają takie rzeczy. Taki park narodowy, oprócz że bilety drogie, ale fajne rzeczy mimo wszystko, ta przyroda, tak? Czyli potrzebujemy jednak nie szukać daleko. Ja zawsze mówię, że no takie pospolite już się stały te słowa. Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Także tak no, na tym się wychowałem. Też rodzina, taki może nie nacisk, ale tak mnie wychowano, że poznawaj to swoje. Mm-hmm. Ucz się swojej lokalnej ojczyzny, no i zobaczysz, że ten świat jest wszędzie w sumie podobny. Mm-hmm.
Poznaj. Taki lokalny patriotyzm.
Dokładnie tak. Więc taka przygoda wrodzona, przekazana z od ojca, mamy, w ten sposób poszło to wszystko dalej.
Okej, okay, no ale mówisz właśnie o tym, że w Kielcach przyjeżdżają ludzie i mówią, że wow, w takich Kielcach można zobaczyć kilka dokładnie rzeczy, tak. W Świętokrzyskim można zobaczyć kilka rzeczy, ale co to są za rzeczy? Co jakby w takim razie, no bo nam będąc stąd czasami ciężej docenić, bo znamy te rzeczy na co dzień, ale co jakby właśnie tym przyjezdnym najbardziej się podoba w takim razie w województwie?
Wiesz, to troszkę piłkę jakby odbije, mm-hmm. bo mówimy właśnie o tych przyjezdnych, czyli tam z Małopolski przyjeżdżają do nas i mówią wow, ale zwróć uwagę, pewnie masz taką masę znajomych, mm-hmm. którzy są z regionu świętokrzyskiego, z Kielc i idą i tak, a co to jest? W sensie przechodzisz 1000 razy koło tego budynku, takiej tablicy nie zauważysz, nie? A to jakaś może być śmieszna, gorsza historia. Mm-hmm. No, jakiś wojak Szwajk w Kielcach, czemu, dlaczego? No taka bohostka niby. Mm-hmm. No ale w ten sposób zachęcać, próbować, no taką marchewkę dać, spróbować pokazać ten region. A co w regionie świętokrzyskim oprócz Szwajka? No to jak najbardziej, no przyroda, zamki, rzeki, las. Mamy w sumie wszystko. No te jeziora po jeziorze świętokrzyskie jak najbardziej istnieje. Zbiorniki sztuczne, które nazywamy jeziorami. No dobra, oczywiście gdzieś trzeba tą nogę zamoczyć, no ale nie przesadzajmy. Natomiast no, myślę, że województwo świętokrzyskie jest małym województwem, bo tam niespełna 4% powierzchni Polski, no to kropla w morzu. No ale jak mówię, no mamy wszystko i jesteśmy chyba genialnie położeni. Blisko mamy duże województwa, które szukają ciągle jakichś Zanzibarów lub innych kierunków.
No właśnie, ale trochę też nam te duże województwa zabierają tych
potencjalnych
ludzi,
tak, odwiedzających. No jest to taki minus. No ale doskonale wystarczy spojrzeć chyba na mapę i zobaczyć, że ten region jest, no kurczę, ciekawy. Tylko trzeba odkryć. Mhm.
Wspomniałeś o tym wojaku Szwajku. Myślę, że wielu słuchaczy może zainteresować, czemu się tu w ogóle pojawił.
No właśnie, to jest taka bardziej lokalna inicjatywa, będąc może Kielczanie mnie zauważyli, będąc w sumie w rynku, w centrum, na słynnym naszym parkingu wielopoziomowym, gdzie mamy obecnie blisko palmy. A co? Czemu nie? Jest taki dzwoneczek z postacią Szwajka, bohatera oczywiście. No i dlaczego on? Czy on tu był? No, jeśli był bohaterem literackim, to ciężko, żeby był. Natomiast prawdopodobnie autor, Chłasko, tam w tym miejscu znajdowało się więzienie, no i tam przebywał. Miłośnicy twórczości nawiązali do tego. No i oto mamy taki dzwoneczek postacią. Mało osób o tym wie.
Tak, no jest dość niewielki i wręcz ciężko go zauważyć.
Dokładnie,
a jak się
go
zauważy,
jest ciężki. Chyba tak na
to. To fakt. Wspomniałeś też o dwóch rolach zawodowych, które pełnisz właściwie, czyli pilot i przewodnik. Mi przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, już podzieliłeś się tą wiedzą, czym się to różni. No ale właściwie ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem, więc to też jest dla mnie duże zaskoczenie i dodatkowa wiedza. I podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy też może mieć z tym problem, jakby z rozróżnieniem tym, czym się różni pilot od tego przewodnika.
No dokładnie tak. No pilot wycieczek. No to tak się przyjęło, że pilot wycieczek. Co to w ogóle jest? Często jak wchodzę do autokaru, przedstawiam się, no witam państwa, nazywam się tak i tak, jestem pilotem wycieczek. No i ludzie się zastanawiają, jaka jest moja rola? To jest pewnie ta osoba, która za moje pieniądze jedzie z nami, zwiedzi świat. Tak, natomiast trochę mamy więcej niż zjedzenie w stanie rano przed wszystkimi gośćmi, żeby świeże zjeść. Nie, to nie nasza rola. Natomiast rola pilota wycieczek różni się od przewodnika no, znacząco. Mianowicie pilot wycieczek wita państwa w imieniu biura podróży, czyli wykupiliśmy wycieczkę w biurze podróży. Pilot wita państwa już w autokarze, przed autokarem, sprawdzamy listę obecności, tłumaczymy jak się zachować lub się nie zachowywać w autokarze, dbamy o państwa bezpieczeństwo na całym przejeździe, no i pokrótce opowiadamy o tych atrakcjach, które mijamy po drodze. oczywiście skróconej wersji niż przewodnik. Natomiast jak najbardziej dbamy o realizację programu. Państwo wykupili wycieczkę, zapłacili ciężkie pieniądze albo i mniejsze. No i naszą, moją rolą pilotów wycieczek jest to, żebyśmy zrealizowali program, żeby państwo byli zadowoleni. No i również ten taki kontakt, pilot wycieczek kontaktuje się z hotelem, z bazą gastronomiczną, również z bazą przewodnicką na miejscu, czyli że ktoś po nas przyjedzie, ktoś nas oprowadzi po jakimś miejscu, tak żeby ten turysta czuł się taki na takich wakacjach. Nic, nie jakoś kupiłem wycieczkę, więc wszystko po prostu będzie przygotowane.
I teraz oni
zadbają. Dokładnie tak, tak, tak. Jak już zapłaciłem, to mam wszystko. No i taka jest moja rola, także na dobrą sprawę, no pilot wycieczek czasami, no to nie jest taka praca 8-godzinna typowo, jak w biurze. Wsiadamy wcześniej rano, powiedzmy, że mamy tą kolację o 18, natomiast często jeszcze trzeba zorganizować jakąś imprezę w hotelu, czy w jakimś obiekcie, w którym śpimy, żeby państwo byli zadowoleni. No to jest taka, no nie narzekam oczywiście, natomiast wizualnie to wygląda, a jakiś młody chłopak siedzi z przodu, coś tam się pogada. No ale tak na dobrą sprawę, no faktycznie jest to wysiłek, no bo jesteśmy dla państwa i nie jest tak, że godzina przyjęć. Nie, 24 na dobę czasami, no bo różnie to bywa. Natomiast wracając do tego pytania jeszcze, no przewodnik. Przewodnik już ma jakby troszkę mniej obowiązków, natomiast oczywiście opiekuje się grupą, realizuje program, który jest zawarty w programie, no i przekazuje jakby głębsze informacje, szersze informacje. Przy konsultacji oczywiście z pilotem, ale pilot musi się skonsultować również z grupą, no bo on jest tylko takim łącznikiem między właśnie klientem, a realizacją tym programu.
I którą rolę wolisz pełnić?
No właśnie to jest fajne, że lubię być samodzielny jakby. Czyli wsiadam w autokarze i jestem dwa w jednym. No wiem, że to dla grupy może być męczące, bo zauważam, że wyjeżdżamy na 3 dni i ciągle ta sama osoba jest, nie? To tak już troszkę za dużo. Ja się ograniczam, tak jak tutaj już wspominaliśmy, do regionu świętokrzyskiego jako przewodnik, do Ojcowskiego Parku Narodowego, no po Katedrze Wawelskiej również mogę prowadzić. Natomiast nie wyobrażam sobie, znaczy cenię takich pilotów, którzy wszystko wiedzą, prawda? Jadą do Poznania, gdzie mamy przewodników, jadą do Szczecina, do Warszawy i są w stanie oprowadzić po tych miejscach. No, jeśli wiedzy mają, czemu nie? Natomiast też nie chciałbym komuś pracy zabierać na dobrą sprawę. Ukierunkowane na tej zasadzie.
Czy trzeba mieć jakieś specjalne kwalifikacje, żeby takim pilotem wycieczek móc zostać?
W obecnym czasie po wprowadzeniu tak zwanego wolnego zawodu, jeśli uważasz, że się nadajesz, to możesz.
I twój pracodawca też uzna, że się nadajesz.
Tak, a coraz więcej jest takich pracodawców, ponieważ wiąże się to z wynagrodzeniem takiej osoby. Natomiast nie mówię, że nie chcę wszystkich do jednego worka wrzucać, bo możesz być naprawdę świetną osobą bez żadnych ukończenia uczelni. Też pewnie doskonale może obserwujesz to, że produkujemy magistrów strasznie dużo.
Zdecydowanie tak.
No i to, o czym to świadczy?
Teraz ciężko znaleźć kogoś bez studiów.
Dokładnie tak. Ja pamiętam tak z lat 90., no taki stary jestem, książkę telefoniczną, gdzie pojawiały się MGR. I to było nie tak, że co druga osoba, nie? Wiadomo, że to trzeba było zapłacić, żeby umieścić to przed nazwiskiem. Natomiast jaki to jest przeskok? Więc wracając do tego naszego pytania, pilot wycieczek, najbardziej osoba 18 lat musi ukończyć, niekarana, zdrowa. No i fajnie by było, gdyby jakąś wiedzę posiadała. Natomiast w tej starym jeszcze trybie jak najbardziej były prowadzone kursy. To one trwały, kurczę, to było już trochę dawno, ale ponad pół roku. Trwał kurs, teoria oczywiście, mieliśmy też praktyki, czyli wyjazdy, jak to powinno wyglądać z każdej strony.
A jakie spotkały cię w tym zawodzie takie najbardziej zaskakujące sytuacje? Co cię, pewnie było to dość związane z ludźmi, których byłeś pilotem. Co cię najbardziej zaskoczyło?
Każda grupa jest inna. To jest w sumie, ja lubię kontakt z ludźmi, chociaż często jak ludzie na mnie patrzą, to kurczę, on nam nic nie powie. On jest mrukiem takim. Ja też trochę potrzebuję czasu, żeby zobaczyć odbiorcę. Pierwszy raz widzę tych turystów, którzy są ze mną na pogładzie, więc nie jesteś w stanie ich ocenić, czy możesz sobie pozwolić na taki żart, czy na taki żart. Mm-hmm. Natomiast sytuacji takich jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Taka śmieszna historia w sumie. Turystyka dziecięca, wycieczka szkolna, dzieci z Krakowa. Dla dzieci z Krakowa atrakcją jest na przykład wyjechanie na wieś, zobaczyć krowę. No i program mieliśmy taki dosyć ciekawy. Jesień była, no to wykopki. Mm-hmm. Pojechaliśmy do gospodarza pod Kraków. No, witam go. Tam dzieciaki miały czas na jakieś śniadanie jeszcze szybkie, żeby miały siłę oczywiście biegać po tym polu, poza tymi ziemniakami. A gospodarz mi mówi, że słuchaj Jacku, ja dzwoniłem do biura i mówiłem jaka jest sytuacja. Mówię, ale co się dzieje, bo ja nic nie wiem. No ta pogoda była taka, że ja te ziemniaki już zebrałem. A ja mówię, no kurczę, ale mam program do zrealizowania, że fajnie by było. Nie martw się, zrobimy tak,
z powrotem.
Zrobimy tak, że będzie dobrze. Oprowadzę po gospodarstwie, gospodarstwo niewielkie, więc 15 minut widzi, że mi max wycieczki. No to jak on zabrał te dzieciaki, no to ja faktycznie wziąłem ziemniaki i po polu porozrzucałem. No trzeba jakoś wybrnąć z tej sytuacji, no. Potem oczywiście zabawy z tymi ziemniakami i różnego, jakieś takie pieczątki, robiliśmy inne głupotki. Natomiast taka śmieszna sytuacja, nie? Że nagle okazało się, aha, program trzeba zrealizować. Nie masz ziemniaków, masz, ale masz w wiadrze, a nie w ziemi. No, natomiast z dzieciakami to taka sytuacja.
Ale cóż za poświęcenie.
No tak, dostałem podziękowania, także dziękuję serdecznie. A z dorosłymi, różniste. W kształcie grzyba i innych form. Natomiast tak na szybko sobie nie potrafię przypomnieć. Każda grupa właśnie jest inna, prowadza coś, taki inny swój klimacik ma. Mm-hmm. Lubię strasznie wycieczki z kołem gospodyń wiejskich. Mm-hmm. No, serdeczność od tych ludzi bije. Jeszcze nie zdążę wsiąść tutaj, przywitać się, a już pod nosem mam sernik i jakieś tam ogórka. Połączenie genialne. Więc praca z ludźmi też jest, z dorosłymi jest specyficzną pracą. Mm-hmm. No i tutaj się pojawia też ten wątek alkoholowy na tych wycieczkach, który wiadomo jest różny w skutkach.
Czasami chyba utrudnia dość bardzo pilotowanie.
Zdecydowanie tak.
A często zdarzają się, że tak powiem delikatnie, ciężkie przypadki wśród ludzi, których oprowadzasz?
Często mówią, że w branży turystycznej mówi się, że ciężki klient to jest nauczyciel. Mm-hmm. On wszystko wie, on wszystko wiedział, on wszędzie był, więc mówisz do niego. Ja jeszcze nie wyglądam jakoś tak, że wiedza ze mnie kipi. Jakiś chłopaczek, często słyszę, że w ogóle w jakim wieku ty jesteś, pewnie tyle co po maturze, nic nie wiesz na tej zasadzie, więc od razu wchodzisz, słyszysz takie słowa, nie są fajne, tak? Więc już tak tracisz taki grunt pod nogami, ale uciekniesz? No i musisz przełamać to, żeby oni uwierzyli, że nie mówisz tam jakieś tam wymyślone rzeczy, tylko masz tą wiedzę i musisz ją przekazać, żeby oni jednak zadowoleni wyszli z tego autokaru. Znaczy nie muszą, bo to obowiązku nie ma jak najbardziej, zwłaszcza, że ile ludzi, to tyle typów klientów. Jeden lubi historię, jeden lubi geografię, albo jeden lubi pomarańcze, drugi jak mu nogi śmierdzą,
Rozumiem. No dobra, a wróćmy trochę do tego województwa świętokrzyskiego. Jakie uważasz są rzeczy, jeżeli przyjeżdżają turyści? Nasi słuchacze na przykład może pierwszy raz by chcieli się wybrać do tego województwa naszego, na weekend na przykład. Jaka jest takie rzeczy, miejsca, które uważasz, że są takie must see?
To jest akurat częste pytanie. Pojawia się dosyć często właśnie na profilu, właśnie na Instagramie. Jadę z rodziną, co byś zaproponował? Ja zawsze pierwsze co robię, to wysyłam link do swojego profilu. Staram się pokazywać takie miejsca, które są... Znaczy założenie tego profilu było takie, że pokazywać miejsca, o których turysta nie wie. Chociaż starać się takie wybierać miejsca, które są w przewodnikach, ale gdzieś tam już na tyłach warto również zobaczyć. Natomiast z czasem się okazało, że ludzie nie wiedzą tych podstaw nawet, tak? Będąc w Kielcach, co to za budynek duży, czy to zamek, czy to pałac.
No, te quizy, które czasami przygotowujesz, dla mnie są bardzo często wielkim wyzwaniem.
Tak, dużo osób właśnie pisze, że no teraz przesadziłeś się na tej zasadzie. Ale też staram się, no patrzę na tych obserwujących, tam patrzę na te algorytmy, inne statystyki. Odbiorców mam starszych mimo wszystko, znaczy nie mówię starszych, na, no w moim wieku i ciut starszych, więc po 30. No i chciałbym, żeby no ta wiedza też, żeby oni do tej wiedzy dochodzili. Nie chcę mówić, że jakichś takich banałów, tak? No, że w Kielcach mamy, no co mamy? Majonez kielecki, tak? Każdy o tym wie, tak? Że scyzoryki. Aczkolwiek z czasem wiem, że warto też wracać do tych podstaw takich turystycznych. No, takich
niektórzy
atrakcji.
Nie wiedzą na przykład, dlaczego scyzoryki.
No dokładnie, dokładnie tak. A wiesz?
Nie wiem, czy to jest ta prawidłowa
chętnie
wersja.
Chętnie posłucham, ja się lubię uczyć.
A teraz ja się czuję odpytywany. Wydaje mi się, że to dlatego, że w Kielcach były fabryki szabli, które były nazywane scyzorykami.
Takie krótkie szabelki, nie?
Tak.
Dokładnie tak.
Jest.
Aczkolwiek znałem. Słyszałem też taką wersję, że szlachta kielecka była szlachtą ubogą. Jak na jakieś zjazdy ogólnopolskie przyjeżdżali, no to różniło to właśnie szlachcica kieleckiego od reszty, że te mieczyki były takie krótkie, jakieś takie szabelki, nie wiadomo co to było. No takie scyzoryki, no.
To zostańmy przy mojej wersji.
No, ale podobna w sumie jest, nie? Ktoś musiał te scyzoryki nosić.
Tak jest. Jeszcze chyba z taką drugą historią, którą często też powtarzam ludziom spoza województwa, wiąże się z powiedzeniem piździ jak w kieleckim. I też mnie może popraw, jeżeli jest inaczej. Ale podobno wzięło się to od tego, że kiedyś główna ulica dzisiejszych Kielc, czyli Sienkiewicza, kończyła się dużo wcześniej, a dworzec PKP znajdował się tam, gdzie się znajduje dalej. Więc moment, kiedy się wychodziło z tego dworca, przyjeżdżało do Kielc i najpierw się wychodziło tak naprawdę na łąki i pola, których nic nie chroniło właśnie przed tym hulającym wiatrem, więc pierwsze co spotykało przyjezdnych, to właśnie gwałtowny powiew wiatru i że stąd się wzięło to piździ jak w kieleckim.
Dokładnie. Prawdopodobnie stąd, bo oczywiście z biegiem lat to się wszystko zmienia. Tak jak legendy. Ktoś coś powiedział, przeszło dalej. No też słyszałem taką wersję, też słyszałem taką wersję o dworcach. W ogóle co to jest dworzec, tak? Czy to chodzi o dworzec kolejowy, jak teraz widzimy, czy autobusowy? Kiedyś na pewnym takim wykładzie była taka wersja, że dworce no to były takie posterunki jakby policji, straży może tak, takiej. One znajdowały się w miejscach takich, gdzie można obserwować, czyli na górkach. A na górkach, żeby obserwować, no drzew raczej nie może być. Więc co tam się dzieje? No piździ, no piździ wieje. Dokładnie tak. Ale może wiesz na temat piździ, co to w ogóle za słowo jest, nie?
No. Bardzo wieje.
Bardzo wieje. A powiem ci, że przyjeżdżają ludzie do nas, do regionu. Dla dzieci oczywiście mówisz, że wieje jak w kieleckim. Natomiast dorośli mówią, no tu u was piździ. Mówię, no doskonale, ale co to znaczy? I ludzie mówią, że to znaczy, że jest zimno.
Okej.
Okay. No, dokładnie. Dla nas piździ znaczy wieje, a dla kogoś tam z północy Polski czy z zachodu może znaczyć całkowicie co innego, że zimno.
Okej, okay. No ale w sumie jak wieje, to jest zimno, więc no, jest blisko.
Dokładnie. No, nawet wiatr z Sahary może być chłodny.
Tak jest. No dobra, jakby zapraszamy serdecznie, żeby ludzie odwiedzili twój profil na Instagramie. Ja zdecydowanie polecam. Ale może sprzedamy kilka takich perełek, które wydaje ci się, że są i wiesz z doświadczenia pokazując ludziom przyjezdnym, co robi największe wrażenie w województwie?
Na dobrą sprawę robi wrażenie to, co jest w programie wycieczki. Pisząc program wycieczki, często ci ludzie coś mają w głowie, jakiś zarys świętokrzyskiego. Oczywiście pierwsze co, to Święty Krzyż. To jest pierwszy, no taka pierwsza kolejność. Święty Krzyż, czyli Łysa Góra, inaczej Łysiec. Nie najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich, co by nie było, bo ludzie też myślą, o, To na pewno jest wysoko, no jest aż tak wysoko. Natomiast chodzi o Sanktuarium Krzyża Świętego oczywiście, o te relikwie, o to miejsce kultu religijnego. To jak najbardziej ludzi przyciąga. że to jest w Parku Narodowym, to ludzie się dowiadują dużej części już na miejscu. O, że to jest dwa w jednym, tak? Dostajemy kombo. To tak, Park Narodowy, no to przy okazji właśnie Święty Krzyż. Łysica przyciąga, zwłaszcza, że teraz jest, no trochę nie chcę nikogo obrażać, ale moda na zbieranie pieczątek, szczytów, zaliczanie szczytów i tych pagórków świętokrzyskich, jak to często ludzie używają tego sformułowania. Także Łysica również jest w tym top 3 jak na razie. Zamek w Chęcinach, bo jest po drodze. Z siódemki widać, teraz z nowej siódemki również widać, bo ludzie mówią, kiedyś był ten zamek bliżej, ale spokojnie dalej go widać. Takim miejscem kolejnym jest Bałtów. Czyli
ostatnio byłem pierwszy raz.
Jura Park. Tak, Bałtów się cieszy ogromnym powodzeniem. Tu też fajnie sięgnąć jakby do statystyk odwiedzin, prawda? No Bałtów przekroczył swego czasu ponad 400 tysięcy odwiedzin. Natomiast Bałtowem chyba jest problem, jak to przeliczyć, tak? Bo jak byłeś pewnie, to jest tam masa atrakcji, tak?
Tak, zdecydowanie.
Dokładnie, więc liczymy każdy bilet osobno, więc jedna tak, to się tak mnoży troszkę jakby inaczej, więc fajnie, że czasami podobno nawet pół miliona ludzi tam było. Natomiast statystycznie, no nie obrażając oczywiście, no ale jak jest potrzebowanie na takie miejsca, to no myślę, że warto tworzyć. Przy tej zabawie też się czegoś uczymy, takiego sensownego, więc to jest jednak warte miejsce odwiedzin. Koło Krzemionego Opatowskich, które niestety są już troszkę dalej, w sensie z frekwencją. A miejsce wpisane w UNESCO, kopalnie neolityczne. Także no coś fajnego. No w Polsce no szukajcie ze świecą takich miejsc. No w Polsce Krzemień Pasiasty występuje, no gdzie? No u nas w regionie świętokrzyskim tylko. Na świecie u Chińczyków chyba w fabrykach tylko. Więc potrafią wyprodukować. Wracając do tych miejsc, Jaskinia Raj cieszy się dużym powodzeniem. Natomiast też oczywiście oni mają troszkę inaczej, bo to jest obszar, który może przyjąć niewielką ilość osób. Tam wejście co 15 minut, po 15 osób, więc nie jesteśmy w stanie jakby nabić takiej dużej frekwencji. Natomiast no, miejsce, myślę, godne odwiedzin. Dużym powodzeniem cieszy się Geopark Kielecki, czyli ta geologia świętokrzyska, która przyciąga coraz większą rzeszę, może nawet nie fanów geologii, ale przyjeżdżają i mówią, ile tu jest, tak, no, oni mówią, żeby nie było, kamieni, ciekawych kamieni. No nagle wyjeżdżają, wiedzą, że to nie są kamienie, tylko skały, które mają tam 400 milionów lat i tak nagle się otwierają oczy, tak? Z takich ciekawostek kolejnych, które cieszą się taką dużym powodzeniem, Oblęgorek, czyli wizyta Usienkiewicza. Kuros Węki dalej się dobrze dosyć trzymają. Aha, no i zapomniałem w sumie, jak przy Świętej Katarzynie byliśmy, no to Sabbat Krajno. Czyli park miniatur połączony z innymi atrakcjami. Między innymi w zimę stok narciarski również funkcjonuje. Chyba z takich najważniejszych.
Ja teraz szczególnie polecam tą jaskinię Raj, którą wymieniłeś, bo w tych upałach jest to miejsce idealne.
Dokładnie tak.
Więc jak, drodzy słuchacze, szukacie jakiejś chwili ochłody, koniecznie jaskinia Raj, trzeba tam pojechać.
Aczkolwiek warto pamiętać, że to jest nie jedyna jaskinia, którą mamy w regionie świętokrzyskim. W centrum Kielc na Kadzielni mamy ponad 25 jaskiń.
Jedna i niedawno jest zresztą otwarte, parę lat temu,
dla
zwiedzających.
Połączona, także mamy również taką trasę turystyczną przygotowaną, bezpieczną, bo to warto podkreślać, bo ludzie boją się wchodzić w dziurę. Tak? Nie wiedzą, czego się spodziewać. Są tam ścieżki porobione, więc jest bezpiecznie. Aczkolwiek szata naciekowa z jaskinią Raj, a na Kadzielni no uboższa, aczkolwiek, tak jak mówię, no warto nawet pójść i porównać.
Ta Kadzielnia chyba właśnie, o której wspomniałeś, też jest takim dość dużym wyróżnikiem dla miasta. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, w sensie cieszę się z tego, że wreszcie zostaje coraz bardziej wykorzystywana, że oprócz tego, że no szkoda, że już nie ma tam pięknego zalewu, który można na zdjęciach podziwiać, że ludzie tam z niego korzystali. No to mamy amfiteatr, mamy te właśnie jaskinie, o których wspomniałeś. Latem pojawia się też tam dość spora tyrolka, którą można się przejechać. No a zimą ta lodowa ściana, po której przyciąga grono wspinaczy.
Dokładnie tak. Właśnie taka ciekawostka, pandemia znowu nam to pokazała, że Kadzielnia była najchętniej odwiedzanym miejscem W Kielcach podczas tej pandemii. W Kielcach, znaczy też nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że bardzo dużo chyba w topowej trójce całego województwa świętokrzyskiego. Czyli pokazuje to, że jednak ten kontakt z naturą jest potrzebny. Tak? No, dla ludzi, którzy nie wiedzą, no Kadzielnia jest centrum naszej stolicy Kielc, no, czyli no, wszędzie jest blisko. Do rynku 15 minut spacerkiem. No i mamy wyrobisko po starym kamieniołomie oczywiście. No i masę atrakcji takich towarzyszących. No, tak jak mówiłeś, ten amfiteatr, który cieszy się dużym powodzeniem. No nie mówię tutaj o jakichś wydarzeniach Conchita Wurst czy Zenek Martyniuk. Chociaż tak jest. No, jeśli jest zapotrzebowanie na to, to ja zawsze myślę o tym, że okej, słuchasz tego Martyniuka czy jakiegoś tam Bony M czy cokolwiek innego, ale spójrz na lewo, spójrz na prawo, zobacz, że jesteś w tym miejscu. Tak? Taki amfiteatr w Polsce w pierwszej kolejności to no ciężko mi znaleźć takie miejsce. Góra Świętej Anny, podobny, ale to w ogóle klimat inny, tak? No bo jednak bardziej tak sanktuarium, takie bardziej pobożne, religijne, kościółkowo, historycznie może tak. A tu jednak ta rozrywka jest kluczowym. No i ta Tyrolka.
Tak. Wstyd się przyznać, ale jeszcze nie miałem okazji się przejechać.
No to nie wstyd, bo ja również.
A, okay.
Jakoś tak, no, także no tak tam wysoko jest.
Tak jest. Więc dla ludzi odważnych, którzy nie mają lęku wysokości, zdecydowanie. Wspomniałeś o tym zamku w Chęcinach. Ja ostatnio zacząłem się zastanawiać, dlaczego właśnie Chęciny są aż tak promowane przez województwo świętokrzyskie. Bo jak mam być szczery, ładnie wygląda z drogi, faktycznie jakby robi wrażenie dojeżdżając do Kielc. Ale sam zamek w sobie do zwiedzania, mimo że został odremontowany, tam się dużo zmieniło, to jest bardzo niewielki i w sumie nie ma tam za bardzo co zobaczyć w środku. A za to na przykład taki Krzysztopór robi dużo większe wrażenie, przynajmniej na mnie osobiście. I jest to zamek, do którego chętnie wracam, a wydaje mi się, że nie jest tak promowany przez nasze województwo.
Przez region. No w sumie racja, że przyznałeś, tutaj była mowa o zamku Krzysztopór w Ujeździe, również ten Sandomierz również jest wysoko mimo wszystko na tym liście odwiedzin, wycieczek zorganizowanych, chociaż turyści indywidualni, jak przyjedziesz weekend do Sandomierza, pełno. Gdzieś usiąść na kawie, ciężka sprawa. Natomiast tak, dlaczego Chęciny są takie tak licznie odwiedzane. No ponad chyba 230 tysięcy to jest spora liczba, jak na nasz region świętokrzyski. Lokalizacja chyba robi dużą robotę. Jedziesz od tego Krakowa, jedziesz nie wiem, z Warszawy do Zakopanego na urlop, no i po prawej czy po lewej stronie ten zamek się pojawi, więc może przyciągnąć uwagę. No duża rola jest taka, że jest genialnym punktem widokowym. 360 stopni panorama na cały region, przy dobrej pogodzie.
To fakt.
No nasze Łysogóry, pasmo właściwe Gór Świętokrzyskich, oczywiście Tatry widziane również z zamku w Chęcinach. To jest duży plus. No i tak jak mówisz, no dla kogoś to mogą być zwykłe ruiny, tak? Natomiast historia zawarta w tych murach, no robi wrażenie, tak? Bo sięgamy tam do tego XIII-XIV wieku. Bronimy tej historycznej Małopolski z tej strony, więc historia. No tutaj jest duża rola przewodnika, który zabiera grupę w to miejsce, żeby w tych kamieniach odnaleźć jakiś sens, czemu zaprowadziliśmy tych ludzi. Bo samo wejście i zmęczenie ludzi wejściem pod górkę jest już wyzwaniem, bo często już słyszymy, o jak wysoko, nie może jak tutaj na czwartym piętrze, ale natomiast no... A jak już wchodzimy na ten szczyt, na wieżę widokową, basztę, to nagle się okazuje, warto było, dlatego nawet widoku. Fajnym jest takim wprowadzeniem do regionu świętokrzyskiego, popatrzeć sobie na ten region z góry, z innej perspektywy. A historycznie to faktycznie tam jakieś legendy mówią, że może była królowa Bona. No jakoś musimy kombinować, żeby zachęcić tego turystę do tych odwiedzin.
A czy jest jakieś miejsce w naszym regionie, które według ciebie jest za mało doceniane, jeżeli chodzi właśnie o promocję, o turystykę w naszym regionie, że jest za mało odwiedzane, promowane?
Rozumiem. No ja swego czasu popełniłem taką pracę magisterską na ten temat. No nazwa była piękna, Zapomniane Świętokrzyskie, o potrzebie szerszej promocji regionu. No i chciałem się skupić pierwotnie. Oczywiście promotor wszystko powiedział, że jest super, super, ale musisz napisać o tych miejscach, które są również odwiedzane. Mm-hmm. Więc trochę ta praca była taka. No, ale oczywiście napisałem. Pisałem o takich miejscach, które bałem się, że mogą zostać przez czas, przez ludzi zapomnianych. Chociaż potężny budynek, o którym wspominałem, zamek, pałac pod Zamczą Piekoszowskim. Mm-hmm. Chyba znasz to miejsce. Budynek, który jest kopią katedry Pałacu Biskupów mm-hmm. Krakowskich w Kielcach. No i jest ruiną, tak?
Osobiście niestety tam nie byłem. Widziałem tylko na zdjęciach, ale jest to mój cel zdecydowanie.
Tak, bardzo masz daleko, może dlatego, że za daleko. Także tak. Dla wszystkich nieznających terenu to jest jakieś 15 kilometrów od Kielc. Co ciekawsze, chyba nawet autobus miejski tam jeździ. Także to są tanie grosze.
Już wystarczająco mi wstyd.
Okej. I słusznie. No tak, także mamy pałac w ruinie, a jest potencjał, żeby jeszcze go uratować. Mhm. Jeśli jesteśmy w stanie uratować, no tak jak mówisz, zamek Fęcina, który nic teoretycznie ciekawego w środku nie ma, mhm. czy zamek Krzysztoporze, który też jest ruiną, no to czemu na uboczu stoi taka rezydencja? Mhm. No i zapomniana, tak? Gmina gminą, oczywiście, że to są potężne pieniądze, żeby pracować z zabytkiem, tak? Bo mhm. oczywiście każdy mówi, a zacznę remont, to konserwator mi na tą łapę położy. Mm-hmm. I na dobrą sprawę dobrze, że jest ten konserwator, tak? Mm-hmm. Bo też powstaje w drugą stronę jakieś buble architektoniczne, które no, szpecą krajobraz, tak? No, to może brzmi, jakbym miał faktycznie może 50 już lat, no ale to mnie właśnie przeraża, że przesadzamy, tak? Mm-hmm. Okej, okay, wyremontuję tam, ale dorzucę sobie jakieś szkło. A to dorzucę jakieś ogrody. No i reklamy gdzieś są wszędzie, tak?
Tak. Tak. Niestety szpecą bardzo krajobraz.
Dokładnie tak. No trochę odbiegliśmy od tematu, natomiast te takie perełki, które są zapomniane, no w pracy tej magisterskiej mojej jeszcze ująłem, co ja tam ująłem? Aha, skałki piekło pod Nikłaniem, mhm. rezerwat przyrody oczywiście. No chodzi o formę tych skał powstałych przez naturę. Ludzie coś tam słyszeli, często to się pojawia mimo wszystko w folderach promocyjnych Region Świętokrzyski, natomiast jakoś tam urywa się. Jest zdjęcie, jakaś krótka informacja. Myślę, że miejsce warto odwiedzenia, zwłaszcza, że to jest już bliżej tam wylotu w stronę Łodzi, więc mhm. dla mieszkańców łódzkiego województwa, jak ktoś na Sielpie jeździ, też ma niedaleko, mhm. więc miejsce lokalizacyjnie jest dobrze położone. Także takie miejsca, te dwa oczywiście z pracy magisterskiej. Natomiast czasem widzę, że coraz więcej jest takich miejsc. Ja od kilku lat strasznie lubię pójść do lasu, tak? Mm-hmm. Ta przyroda stała mi się tak jakoś bliska. Jeśli pracujesz ciągle z turystami, mm-hmm. no na dłuższą metę no, są męczące, tak? Taka praca non-stop z ludźmi. Zwłaszcza, że odwracasz się, oni tam są. No także.
I cały czas na ciebie patrzą.
Tak, i słuchają. No czemu oni mnie słuchają, tak? A czemu ja do nich mówię, nie? No natomiast tak, uciekam do lasu dosyć często. Mm-hmm. To jest taka oaza spokoju. No i te rezerwaty w regionie świętokrzyskim myślę, że są takim fajnym miejscem do odwiedzin. Ponad 70 rezerwatów przyrody, mm-hmm. więc dużo tych rezerwatów przyrody o różnej tematyce. Nie tylko te skały, te kamienie. Mm-hmm. Przyroda ożywiona, nieożywiona, więc myślę, że przyrodą stoimy. Województwo świętokrzyskie jest naprawdę zielonym województwem.
Co w ogóle w dzisiejszych czasach wydaje się coraz bardziej potrzebne ludziom, żeby trochę uciec od tych telefonów, komputerów, telewizorów, zgiełku miasta.
Dokładnie
i właśnie
tak.
Trochę się wyciszyć w tym lesie.
Dokładnie tak.
A powiedz mi, czy masz jakieś takie ulubione miejsce, do którego najchętniej wracasz w województwie?
No, zabrzmi to oczywiście banalnie, ale lubię wrócić do Jędrzejowa, tak? Mhm. Czyli no, tam 80 kilometrów od Krakowa. Natomiast no, wiadomo, że to jest dom. Mhm. Chociaż jaki by nie był nowy dom, to ten dom rodzinny zawsze ma się jeden. Mogę tam nic nie robić całkowicie, mm-hmm. tak? W sensie przyjechać, zjeść obiad, pogadać, ale jest taki całkowicie spokój, taki chill, tak? Że mm-hmm. okej, okay, jutro jest poniedziałek, ale on jest jutro. Mm-hmm. Nie martwisz się o nic, tak? No i Jędrzejów też jest taką bazą wypadową, jak pracuję tutaj w regionie świętokrzyskim, no to zawsze staram się przyjechać dzień wcześniej, przespać się w domu, a rano spotkać się z grupą już tutaj taki trzeźwy, wypoczęty. Trzeźwy w sensie duchowo.
Nie, rozumiem, no. Rozumiem.
Duchowo, no bo Jędrzejów to klasztor cystersów również. No.
No właśnie, co w tym Jędrzejowie byś polecił w takim razie zobaczyć, skoro takie miejsce najbliższe twemu sercu.
Sercu, tak. Oczywiście, co by nie było, zielono też mamy tam. Rezerwat przyrody Gaj, leśny rezerwat. Nie za duży, fajnie położony na górce. Przy dobrych warunkach Łysogóry również można stamtąd obserwować. Zamek w Chęcinach również kilka razy widziałem, więc zieleń jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o te główne, bo tam turystów nie zaciągniemy na dobrą sprawę do jakiegoś lasu. Natomiast główne te atrakcje Jędrzejowa to jednak klasztor ojców cystersów, najstarszy klasztor na ziemiach Polski. Tam datowany już na XII wiek. Dopiero później był Wąchock czy Koprzywnica w świętokrzyskim regionie. No to jeśli ktoś lubi architekturę romańską, to w tych murach klasztornych można zaobserwować jeszcze takie fragmenty, detale architektoniczne stylu romańskiego, więc taka naprawdę rzadkość w regionie świętokrzyskim. One są oczywiście pochowane już pod tymi barokowymi elewacjami, no bo z duchem czasu wszystko się zmieniało, ale to miejsce jeszcze ma taki swój klimacik taki, że mury starego kościoła no, mogą przyciągnąć uwagę. No Jędrzejów to oczywiście również miasto zegarów. Co by nie było, mamy muzeum imienia Przypkowskich w rynku, albo na rynku, jak to woli, przy rynku. I oczywiście to jest największe muzeum związane z zegarami, z przyrządami właśnie pomiarowymi w Polsce, a trzecie na świecie, mało kto wie, po Oxfordzie i Chicago. Także o, mamy proszę. Dwa potężne ośrodki, no i trzecia Polska, świętokrzyski Jędrzejów. Także dwie kamienice połączone dla potrzeb muzealnych. No i mało kto wie, że taka perełka tam się znajduje.
Znowu wstyd mi, znowu nie wiedziałem i znowu obiecuję nadrobię.
Nadrobimy. Fajną sprawą jest od kilku lat również ogród czasu. Przy muzeum oczywiście ogród czasu powstał zdecydowanie wcześniej, ale on jest teraz już po remoncie i można na wolnej przestrzeni, bezpłatnie co ciekawie, usiąść, odpocząć wśród zieleni, w otoczeniu oczywiście zegarów słonecznych, nauczyć się obsługi takiego zegara.
O proszę.
Jak się nazywa wskazówka, co to w ogóle, dlaczego, po co i jak. No i tak jak podkreślam, bezpłatnie, a często jest tak, że jednak ten pieniądz określa, gdzie jedziemy.
Już wiemy jakby, że w tym świętokrzyskim naszym regionie jest naprawdę mnóstwo miejsc wartych odwiedzenia, do czego starasz się cały czas zachęcać, chociażby właśnie poprzez swój profil instagramowy. A z czego może wynikać to, oprócz tego, że te duże województwa są dookoła, o których wspomnieliśmy, z czego może wynikać to, że tych turystów mimo wszystko wciąż jest dość mało w regionie. Czy to jest może kwestia braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej? Dlaczego na przykład, tak mi się przynajmniej wydaje, Kielce, okolice i województwo świętokrzyskie nie stoją tą turystyką? To dalej nie jest jakaś chyba znacząca gałąź gospodarki regionu.
No jaki jest procent przychodu z turystyki, to tak szczerze mówiąc nie znam takich danych. Natomiast czy region nie jest odwiedzany? No to tak też nie można mówić.
Znaczy jest odwiedzany, ale czy...
Nie tak jak Kraków? No wiesz, no to są dwa potężne ośrodki, zarówno ten kielecki, jak i krakowski. No Kraków z całym szacunkiem dla naszego regionu no jest jednym wielkim zabytkiem, tak? Możesz tam pojechać śmiało na trzy dni i siedząc w Krakowie. Spędzisz trzy dni w Krakowie i będzie ci mało tego Krakowa, tak? No region świętokrzyski, niektórzy mówią, że trzy dni to jest tak, żeby zobaczyć, ale nie odkryć oczywiście wszystkiego, tak? Na tej zasadzie. No dlaczego promocja regionu, czy jest słaba? Swego czasu bardzo dużo reklam było w telewizji, tak? Oczywiście tą odkryć świętokrzyskie to może nie, ale poleć na weekend, czy tam 15 minut do raju. Oczywiście nawiązanie do naszej jaskini. Promocja regionu uważam, że była dobrze poprowadzona. Nawet rola ojca Mateusza, tego słynnego.
Oj tak.
Sandomierskiego, a Sandomierz warto podkreślić, że jest w województwie świętokrzyskim. to również przyczyniła się do wzrostu tego zainteresowania regionem świętoszyckim. Ojciec Mateusz, co ciekawsze, nie jest kręcony również tylko w tym Sandomierzu. Mhm. Przecież jeździł ten ojciec gdzieś tam załatwić w Kęcinach. W Grozbękach, w Kielcach. No jednak w ten sposób chciano pokazać, że zobaczcie, nie tylko Sandomierz jest fajny, tak? Mhm. Aczkolwiek będąc w tym Sandomierzu weekend, tak jak mówiłem, jest tych turystów bardzo, bardzo dużo. Jest plusem i zarazem minusem. Mhm. Także ta promocja, no dużo pieniędzy poszło na promocję. Nawet oczywiście fundusze europejskie robią ogromną robotę, więc na każdym kroku mijamy te tablice. Sfinansowany, remont przeprowadzony, tu chodnik, który w Sandomierzu chodników na dobrą sprawę kiedyś nie było aż tak, takich, które prowadziły do ważnych miejsc, więc no duża zasługa promocji, bo to w sensie pozyskujemy promocję w jakimś celu, tak? Pozyskujemy finanse w celu promocji, więc pod tym względem przyjeżdżają turyści do Kielc i mówią wow, deptak, wow, zielono, wow, jakieś fontanna, tak?
Byleby pozostało to zielono, bo z tym no ostatnio tak, bywa tak, różnie.
Tak. Aczkolwiek no do chyba rynków Dalszyca to mamy jeszcze daleko. No ale promocyjnie taki mam jednak taką w pracy tej mojej magisterskiej też to uwzględniłem, że promujemy ciągle te same miejsca. Bałtów, Krajno, Kurozwęki swego czasu, Chęciny, Jaskinia Raj, Kielce promowaliśmy, promujemy dalej, więc takich 10 może miejsc było wałkowane. Ten odbiorca kojarzył tylko Świętokrzyskie z tymi miejscami, tak?
No masa, jak już je odwiedził, to po co wracać?
No przecież chyba nie ma więcej, tak? No Solec jeszcze się pojawiał, no to fajnie, było uzdrowisko. Ale mamy Busko-Zdrój, tak? Również uzdrowisko. Promowane? Promowane jak najbardziej, no tylko że to jest taka turystyka już specyficzna, tak? Więc...
No dość węższa grupa
odbiorców. Tak.
A czy jest coś, co w twoim odczuciu, może nie tylko w samej promocji, a może i pod względem infrastruktury, jeszcze brakuje nam w województwie? Nad czym warto by popracować, no żeby jeszcze przyciągnąć więcej turystów?
No ja zawsze tak sobie marzę, że jak już wygram tego Totolotka, chociaż nie gram, to jak już wygram, znajdę na ulicy kupon, zobaczycie.
Trzymam kciuki.
Oby, dzisiaj losowanie, dzisiaj. Jak już znajdę ten kupon, wygram te pieniądze, to inwestycja w hotele, bazę hotelową w Świętokrzyskim regionie jest... No, są takie terminy, zwłaszcza maj, czerwiec, gdzie grup turystycznych, szkolnych oczywiście, do tego dochodzą weekendowi turyści, mamy tłok. Nie mamy gdzie tych ludzi położyć na dobrą sprawę. Są tworzone jakieś dostawki w hotelach. No turysta widzi, że jest coś przekombinowane, tak? Czemu nagle miejsca mniej w pokoju, mniej dla mojego dziecka? No turysta, który płaci, jednak wymaga, tak? No wiadomo, że to może brzmi tak, o, przyjechał, wymaga jeszcze, tak? Podłożone ma pod nos, a jeszcze narzeka. Także baza hotelowa. Ja bym bardzo chętnie poszedł w hotel. Ale nie hotel, który jest w stanie mi przyjąć 40 osób, bo to nie jest hotel moim zdaniem. Przyjeżdża jeden autokar i potrzebujemy 50 miejsc, tak? Więc śmiało zaczynajmy od stówki. Do tego oczywiście zadbajmy o kierowców, którzy przyjeżdżają z tymi grupami. To nie jest tak, że położymy tego kierowcę byle gdzie. Taki zadowolony klient... Nawet ten kierowca, nawet przede wszystkim ten kierowca wróci do tego miejsca, poleci. Jak będzie miał też również, jak dojechać do tego obiektu? Bo stawiamy też tak często hotele, noclegi, restauracje w takich miejscach, że widokowo wow. No ale człowieku, ja mam 50 osób prowadzić po kamieniach, żebyśmy sobie zjedli w fajnym miejscu. No coś tu nie gra. No jednak potrzebujemy tych dróg, takiej bazy i parkingów przygotowanych dla autokarów, który nie ma jakichś tam 3 metrów, tylko czasami 14 metrów. No i wysokość również jest trochę większa niż osobówka. Więc pod tym względem jak najbardziej. No i tu jeszcze toalety. Chociaż jesteśmy w Kielcach, powiem tak, że ludzie dziwią się, że w Kielcach mamy bezpłatne toalety. Także no, jak nie chcecie przyjechać po majonez, to do toalet chociaż bezpłatnych. No w centrum miasta spotkać bezpłatne toalety. Na rynku w Krakowie płatna, w Warszawie, no Warszawie jest płatna, ale to duże miasto jest akurat. No więc robi robotę, tak? Taka oczywista sprawa, toaleta. Mhm. W czasie w sumie pandemii, gdzie mieliśmy ręce myć co chwilę, no to my tą toaletę mamy bezpłatną, fajnie czynną, czystą, co ciekawsze. Jest pani zawsze, pilnuje, czy tam gdzieś z boku nie sikamy. Więc no taka niby głupotka, tak? Ale no, wysikać grupę 40 osób, no to jest problem. Tak logistycznie, bo wiadomo, bo no, dla mnie to jest tak, że ja wyjeżdżam na urlop, na wakacje. Tak, robię to czasami. I mam takie zboczenie zawodowe. Ja się rozglądam, czy ja tu wjadę autokarem, czy ja tutaj zawrócę autokarem, czy ja tu wysikam tą grupę, tak? No.
Czyli nie musimy się skupiać na tym, żeby koniecznie powstało nam lotnisko w Masłowie.
Znaczy, myślę, że na lotnisku śmiało moglibyśmy nawet bączki kręcić z tym autokarem.
Dobra, no takie lotnisko dla autokarów jak najbardziej. I jeszcze troszkę nawiązując do tej promocji. Na pewno słyszałeś, ten temat wraca dość często. Mamy za symbol województwa tą naszą Babę Jagę, z którą często próbują walczyć, jako, nawiązując, że to symbol pogaństwa. Nie wiem, jaki masz stosunek do niej, ale wydaje mi się, że jest to świetna maskotka wyróżniająca nasz region pod tym kątem.
No dokładnie tak. Znaczy warto... Tak może zabrzmi może górnolotnie, ale nie zmieniać tej historii naszej, tak? Bo przecież ta czarownica była przed nami. To miejsce, ta Łysa Góra, o której tyle jest mowy, na Łysej Górze nie kupimy magnesu czy tej właśnie przysłowiowej maskotki z czarownicą, bo teren kościoła. No i to się gryzie oczywiście, no bo tak trzeba może trochę powiedzieć o tym, o co chodzi, tak? Mamy kościół. No i wiary w Boga, no i te czarownice. Jak to, jakie zloty? Co ty w ogóle opowiadasz? Też są czasami grupy, które tak z dystansem podchodzą do tych historii. No, aczkolwiek no...
No właśnie, a mógłbyś przybliżyć tą historię naszym słuchaczom?
Czarownicy.
Skąd ta Baba Jaga się tu wzięła?
No Baba Jaga, no to oczywiście symbol regionu świętokrzyskiego, ale dlaczego nasze góry były takie niezwykłe? Warto wiedzieć, że nie tylko Łysa Góra była takim miejscem odwiedzin, czarownic. Natomiast trzy takie miejsce pogańskie, tak zwane pogańskie w regionie świętokrzyskim mamy. I zloty, czyli spotkania kobiet. Chociaż podobno mężczyźni również tam przyjeżdżali. No ale to jest symbol pogaństwa, może symbol wiary Słowian, czyli naszej historii. Nie wiedzieliśmy o istnieniu jakiegoś Boga w trzech osobach. Wierzyliśmy w siłę natury. Od początku człowiek czuł, że będąc wysoko, jest bliżej czegoś. Tych bogów, których wierzymy, śwista, pośwista, pogodę, blelum, polelum, na przykład, jest bardzo blisko leszy, który chodzi po lesie, pilnuje nam, żeby przypadkiem jagód za dużo nie nazbierać. Natomiast tak, no, w to miejsce kultu religijnego, tego pogańskiego, przyszedł no, ten ksiądz, powiedzmy, no i przejął ten teren, tak? Czyli w miejscach tych wszystkich świątyń pogańskich budował kościoły, tak? Czyli taka zamiana. Ale warto też pamiętać, że ta zamiana nie była taka hop-siup do góry nogami, 180 stopni. Jak się przyjrzymy wierzeniom pogańskim, słowiańskim bardziej, bo to pogańskie tak w ogóle, nie wiem skąd tak się wzięło, tak słowiańskie bardziej wydaje mi się, że powinniśmy określenia używać. Dużo nawiązań mamy w naszej, no, w katolickiej kulturze, do tego, co było wcześniej. No. Wielkanoc, czemu akurat jakaś pogoda, przełom roku, klimat, jakieś takie nawiązanie, skądś to znamy, tak? Więc takie zapożyczone. Więc jak ksiądz już przyszedł z tym kropidłem, nie chciał zrobić rewolucji, żeby ci ludzie, którzy wierzyli tego śwista pośwista, no, chcieliśmy tak jakoś kulturalnie wprowadzić, okej, okay, jest świst poświst, ale on nazywa się Bóg. Czy tam Jezus, czy Maryja. No, ale Maryja to już trochę późniejszy okres.
No, wydaje mi się też, to wynika z tego, że o religii Słowian, o wierzeniach Słowian nie uczy się w ogóle w szkołach. Przerobimy przez całą szkołę trzy razy mitologię grecką i tak dalej, dokładnie. A o słowiańskiej nic się nie mówi niestety.
Dokładnie tak. Aczkolwiek zmienia się to. Pewnie też to, no, zaobserwowałeś, że jest zapotrzebowanie na taki powrót do korzeni, tak?
Tak.
No, tak jak mówię, no, nie zmienimy tej historii. gdzieś w tych żyłach naszych no, płynie ta słowiańska krew. No, kiedyś, chociaż z ciekawości muszę to sprawdzić, czy stara baśń jeszcze jest lekturą szkolną?
Też nie wiem.
No, genialna pozycja. Myślę, że w sumie warto by było może w ten sposób tej mitologii uczyć słowiańskiej. A publikacji jest z roku na rok więcej, coraz więcej. Także myślę, że dla chcącego nie tylko w Wiedźminie spotka tą mitologię, ale również właśnie na półkach, w Empiku jak najbardziej. I oczywiście tak mówię, że warto poznać. Nie zagłębiajmy się, że o, na pewno mi dziecko zmieni spojrzenie na świat.
No to tak jakby nawet jeśli... po mitologii greckiej miało w ten sam tak, sposób
tak.
Ale fakt jest to coraz modniejsze.
Tak.
Tych publikacji jest coraz więcej, ale też kanałów czy YouTube'owych, czy na innych mediach społecznościowych też możemy spotkać tego coraz więcej.
To jest fajny taki powrót, że wracamy do tego, co potrzebujemy, tak? Tak i właśnie szukamy czegoś. To jest fajne u nas, że staramy się szukać. Szukać, znaleźć coś dla siebie, więc pod tym względem no jak najbardziej.
No dobra. Bardzo ci dziękuję, Jacku, że byłeś dzisiaj z nami, że opowiedziałeś nam trochę o województwie świętokrzyskim. Ja wszystkich naszych słuchaczy jeszcze raz zapraszam na twój profil instagramowy, żeby jeszcze trochę przybliżyć sobie bardziej to nasze województwo i odkryć te mniej znane miejsca. Za chwilkę parę słów o konkursie, a ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję.
Także dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogłem przyjechać do Kielc, do stolicy województwa, zobaczyć majonez kielecki.
Zapraszamy częściej.
Skorzystać z bezpłatnych toalet. Tak no i zobaczyć przy okazji jakieś takie fajne skały na Kadzielni, jakiś tam pałac biskupów krakowskich, ciekawsze krakowskie w Kielcach. 1 z 10 nawet pojawia się pytanie. Pałac biskupów krakowskich, gdzie się znajdował? Nagle ludzie mówią, no w Krakowie, no a gdzie? Także ta historia fajnie. Dokładnie, a ten pan Tadeusz. Ta historia, no myślę, że no, region świętokrzyski jest bogatym regionem. Historycznie, architektonicznie, walorów jest takich przyciągających coraz więcej, więc nie tylko na profilu w Instagramie Odkryj Świętokrzyskie, ale myślę, że osobiście przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, bo to jest warto również oceniajmy te miejsca, bo te gwiazdki na goglach. W dużej części oczywiście one są takie fejkowe, że kupa kamieni, tak? Aczkolwiek starajmy się być uczciwi, tak? No i promujmy się nawzajem.
To ja zachęcam jeszcze słuchaczy, którzy są z województwa, żeby razem ze mną nadrobili swoje braki. Bo jak widać, mieszkając tu, tym bardziej można nie odwiedzić wielu interesujących miejsc.
Dokładnie tak.
Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
A teraz czas na konkurs. Ufundowany przez Regioszulki, czyli sklep z regionalnymi gadżetami. Do wygrania są 2 niezwykłe koszulki z motywem województwa świętokrzyskiego. A zadanie jest dość proste. Wystarczy, że do 24 września w komentarzu pod tym odcinkiem na YouTube napiszesz, jakie miejsce kojarzy ci się najbardziej z województwem świętokrzyskim i dlaczego. Spośród nadesłanych odpowiedzi wybiorę 2, które otrzymają wyżej wspomniane koszulki. Tymczasem zapraszam Cię na mojego Instagrama Świat według Ludwika oraz na grupę facebookową Ucz się Świata. Dziękuję Ci jeszcze raz, drogi słuchaczu, że byłeś z nami do końca i do usłyszenia w następnym odcinku.